Dobry wieczór. Drodzy, chciałbym kontynuować to, co rozpocząłem w styczniu, a jak pamiętamy, mówiliśmy na temat, w jaki sposób rozpoznać Bożą wolę w moim życiu. Czytałem na początku fragment, który pozwolę sobie przypomnieć. Mateusz 7, 21. Pan Jezus powiedział tak. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Fragment ten wskazuje jednoznacznie, że pełnienie Bożej woli w moim życiu ma kluczowe znaczenie. To nie jest jakiś dodatek, który, dobrze jakby było, jak nie będzie, to trudno. Bóg oczekuje, że my jako Jego dzieci będziemy się starać pełnić Jego wolę. Ale żeby mógł pełnić Jego wolę, muszę ją poznać, muszę wiedzieć, czego Bóg oczekuje ode mnie. I jak pewnie pamiętacie, ci, którzy byli, często na początku naszej drogi z Panem mamy takie wrażenie, że Bóg ma jakiś taki szczególny plan i takim najważniejszą rzeczą jest odkryć, co to jest i zająć właściwe miejsce i realizować ten plan. I ta myśl nas bardzo inspiruje. Przynajmniej tak było w moim życiu na początku. Inspirowała mnie tak długo, dopóki nie dotarłem do momentu, że to jest trudne odkryć Bożą wolę. Modliłem się, pościłem, wołałem i cisza. Myślałem, że Bóg w jakiś sposób, może anioła pośle, może w jakiś inny sposób objawi mi swoją wolę. I potem przychodzi strach, przychodzi taki stres. Boimy się, że ten plan nie rozpoznaliśmy we właściwy sposób i przegapiliśmy go. Boimy się, że nasze obecne życie jest jakimś takim planem B albo C nawet. Albo czymś jeszcze gorszym, ponieważ podjęliśmy decyzje, które nie pasowały do Bożego planu. Boimy się też, że skoro już raz dokonaliśmy niewłaściwego wyboru, zaprzepaściliśmy już na przyszłość możliwość spełnienia Bożej woli. I oto zamiast pięknej przygody chodzenia z Panem, chrześcijanin może doświadczać takiego stresu, depresji, frustracji, lęku. I miałem też taki etap w swoim życiu. Ostatnio mówiłem o tym, że Bożą wolę możemy podzielić na takie dwa odrębne elementy. Pierwszy to jest Boża wola ogólna i Boża wola szczególna. I jako przykład, nie wiem czy pamiętacie, powołałem się na historię apostoła Pawła, kiedy został w sposób szczególny powołany przez Boga do służby. Ale zanim został powołany do służby, wykonywał tą Bożą wolę ogólną. I czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że Bóg przemówił, oddzielcie mi Pawła i Sylasa i poślijcie go do dzieła, do którego go powołałem. I nałożyli na nich ręce i zostali posłani. I potem wiemy dalszą historię, jak wielkie rzeczy Bóg czynił przez apostoła Pawła. Zachęcałem też, żeby nie stresować się, nie przejmować się tą Bożą wolą szczególną. Sam w swoim życiu doświadczyłem i również wielu braci i siostry potwierdzają to, że jeśli Bóg ma dla nas jakiś plan, coś do wykonania, Bóg jest w stanie na różne sposoby nam to objawić. Jeśli tylko będziemy gotowi, Bóg nam to przekaże. I nie ma potrzeby się stresować, będziemy my to wiedzieć, być może jeszcze Bóg to komuś powie, kogoś pośle. Jest tysiące sposobów, poprzez które Bóg może nam objawić tą szczególną wolę w stosunku do nas. Natomiast zazwyczaj problemem w życiu chrześcijanina jest rozpoznanie tej Bożej woli ogólnej. I ostatnio mówiliśmy na ten temat troszeczkę. W jaki sposób Bóg objawia Bożą wolę ogólną? I mówiliśmy o tym, że Bóg ma swoje narzędzia. Jakie narzędzia? One są w Kościele. Mówiliśmy o pięciorakiej służbie w Kościele, czyli apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. I również patrząc przez pryzmat Bożego Słowa, oczywiście odwołuję się do listu do Efezjan, mogliśmy przyjrzeć się takim czterem punktom Bożej woli. I ustaliliśmy, że Bóg nas prowadzi i objawia nam wolę w stosunku do tego, aby nas doprowadzić do jedności wiary. Abyśmy byli jedno w wierze. Kiedy rozmyślam nad tym, to wydaje się to niemożliwe. Tak? Każdy w jakiś sposób troszeczkę inaczej wierzy. Jest tyle kościołów, tyle denominacji. Mówimy, jak to jest możliwe. Ale Duch Święty nas jako poszczególne jednostki prowadzi do tej jedności. Po drugie, Bóg nas prowadzi w swej woli do poznania Syna Bożego. To jest Jego wolą, abym ja i Ty, abyśmy poznawali Syna Bożego. Abyśmy Go nie poznawali w taki sposób literalny, ale abyśmy Go poznawali w sposób osobisty. Abyśmy budowali osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem. Po trzecie, również w tym fragmencie jest mowa o tym, że Bożą wolą jest, abyśmy doszli do męskiej doskonałości. I mówiliśmy też ostatnio na ten temat, co to znaczy. I wreszcie czwarta rzecz to pełnia Chrystusowa, do której Bóg nas prowadzi. Zarówno jako jednostki, jako poszczególne cząstki Kościoła, członki Kościoła, ale również jako społeczność. Bóg nas prowadzi w tym kierunku. I drodzy, dzisiaj chciałbym trochę szerzej przyjrzeć się temu drugiemu aspektowi, jakim jest Boże Słowo. Jaką rolę odgrywa Boże Słowo w tym wszystkim? Żebyśmy mieli taki jasny obraz tego wszystkiego, musimy przyjrzeć się, jak to wyglądało kiedyś. Zapraszam was do czasów starożytnych, 2000 lat temu, kiedy chrześcijanie się zbierali. Jak wyglądało nabożeństwo? Jak wyglądała społeczność? Czy tak samo jak dzisiaj? Myślę, że to jest ważne pytanie, bo kiedy czytamy Boże Słowo, musimy mieć jakiś obraz, jakieś wyobrażenie, bo pewne rzeczy mogą dzisiaj zupełnie inaczej brzmieć. Na pewno nie było Nowego Testamentu. Biblia, jeśli była, to był tylko Stary Testament. Nie było Nowego Testamentu w czasach apostołów, kiedy powstawał Kościół. A więc nie było czegoś takiego, jak ja dzisiaj otwieram Boże Słowo, powołuję się na jakiś fragment Nowego Testamentu. Ale byli apostołowie, byli uczniowie, którzy chodzili z Panem Jezusem. I to oni byli tymi przekaźnikami nauki, którą przyjęli od Pana Jezusa Chrystusa. A potem, kiedy oni odeszli do Pana, na scenę weszli tak zwani ojcowie Kościoła. To była kolejna generacja ludzi, którzy mieli kontakt, bezpośredni kontakt, czyli możemy powiedzieć, byli uczniami apostołów. Czyli jakby z drugiej ręki mieli nauczanie. Kiedy oni odeszli, zaczęły już krążyć listy apostolskie. I zaczął tworzyć się Nowy Testament. A więc to był pewnego rodzaju proces, który miał miejsce powiedzmy w pierwszym stuleciu. Druga rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to fakt, że księgi w tamtych czasach były bardzo drogie. To nie jest tak jak dzisiaj, że każdy z nas ma biblioteczkę w domu. I no jest fajnie, niech sobie będzie. Kiedyś wydawanie książek było bardzo drogie. Materiał piśmienny był bardzo drogi i usługa przepisywania ksiąg była bardzo droga. Nikt nie znał wtedy jeszcze druku. A więc posiadanie choćby jednej księgi było czymś wyjątkowym. I teraz wyobraźmy sobie nasze życie w tamtych czasach. Nie masz Biblii. A trzeba dodać, że większość ludzi nie umiała czytać, pisać. Nie umieli, no bo skoro nie było ksiąg, prowadzili proste życie, pracowali, żyli. Nie potrzebowali umieć czytać i pisać. To było dla administracji, dla nauczycieli, dla jakiejś biurokracji, dla ludzi, którzy jakieś sprawowali urzędy. Dlatego w tych pierwszym okresie Kościoła społeczność, lokalny Kościół miał ogromne znaczenie, bo w nim odbywało się pouczanie i poznawanie woli Bożej. Poprzez apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pasterzy, te wszystkie służby pracowały w tym jednym kierunku, aby każdy nowonarodzony chrześcijanin rozumiał, jaka jest wola Boża i wszedł na ścieżkę pełnienia woli Bożej. A więc widzimy, że była zupełnie inna sytuacja niż jest dzisiaj. A jak jest dzisiaj? Mamy powszechny dostęp do Bożego Słowa. Mamy je kompletne. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament. Możemy to uważać za coś normalnego i powszechnego, ale to jest wyjątkowy okres w dziejach ludzkości. Każdy człowiek w cywilizowanym świecie może mieć Biblię. Ba, w dzisiejszych czasach ja mam kilka egzemplarzy, kilka wydań tutaj, w telefonie. Każdy, kto ma komórkę, może sobie ściągnąć Biblię w formie elektronicznej i czytać. Coś niewyobrażalnego 2000 lat temu. Ludzie cieszyli się, jak mieli skrawek. Jak ktoś umiał pisać, to miał może jedną, może jeden, może dwa listy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj zgromadzamy się na tym miejscu, palimy jakieś świeczki, uczywa. Pastor ma trzy listy Pawła, ja mam dwa listy Piotra i jedno Jana, jeden Jana. I może ktoś jeszcze ma psalmy. I to jest wszystko, na czym bazujemy, aby się uczyć, aby poznawać Bożą wolę. Czy to nie jest czas, aby być Bogu wdzięcznym za to, że mogę w każdej chwili słuchać Bożego głosu? Ponieważ Jego głos jest w moim domu. Wystarczy tylko go otworzyć. To, co brat Józef Chydzik mówił w niedzielę. Wystarczy tylko otworzyć. I Bóg mówi do mnie. I mogę poznawać Jego wolę. I to jest piękne. Ale to jest również pewną formą zagrożenia. Dlatego, że nauczanie przeszło ze społeczności do domu, do małych grup gdzieś, a często dzisiaj już ono odbywa się poprzez internet. A więc dobieram sobie nauczycieli i słucham. I mam prawo słuchać, jeśli znam angielski, to mogę słuchać dowolnego nauczyciela. Wielu nauczycieli dzisiaj robi się tłumaczenia i można słuchać. I teraz ważne jest weryfikacja tego, co słucham, czego się uczę. Zauważamy też, że te służby w kościele, w lokalnym kościele jakby tracą na autorytecie na rzecz tego, co się dzieje w internecie, szczególnie wśród młodych ludzi. I coraz bardziej wydaje się, potrzebne są pewne zasady, czy uczenia pewnych zasad, w jaki sposób weryfikować nauczanie. Czy ono jest prawidłowe, czy ono jest dobre, czy ono jest biblijne, bo tak trzeba to jasno określić. Jest wiele. Biblia nas ostrzega o tym, że w ostatecznych czasach wyjdzie wielu fałszywych nauczycieli i będą uczyć czego? Co ucho łechce, a więc co jest miłe i przyjemne dla ucha. I dlatego tym bardziej w dzisiejszych czasach, jeśli bazujemy na takich źródłach, nie zadowalamy się tym, co się dzieje w zborze, to warto jest zastanowić się, w jaki sposób, jakie kryteria przyjąć, w jaki sposób oceniać dane nauczanie, czy ono jest biblijne, czy ono nie jest biblijne. I coś na ten temat chciałbym powiedzieć. Na pewno jeden taki wykład nie zamknie tematu. Pierwsza rzecz, którą trzeba sobie jasno powiedzieć, to to, że nie wszystkie fragmenty Bożego Słowa mają w sposób bezpośredni zastosowanie do mojego życia. Więc nie mogę przyjmować taki prosty sposób. Pewnie znacie taką historyjkę, którą niekiedy się pokazuje, że ktoś tam szukał Bożej woli, zamknął Biblię, otworzył i wskazał palcem. I przeczytał, i Judasz powiesił się, tak? A potem mówił, to nie to, więc kawałeczek dalej, następne, idź, czyń podobnie. Prawda? Nie możemy w ten sposób postępować z Bożym Słowem. To jest niemądre. A niekiedy ludzie tak się zachowują, wyrywają, na chybił trafił. Może to mieć różne skutki w naszym życiu. Musimy jasno sobie powiedzieć, które fragmenty, czy w jaki sposób określić, co nie ma zastosowania dla mnie, albo co ma zastosowanie dla mnie. Bo jedno wyklucza, drugie jakby określa. Drodzy, pierwsza bardzo ważna rzecz, że w Biblii są trzy kategorie tekstów. I warto o tym pamiętać. I chciałbym te trzy kategorie omówić. W teologii nazywa się to passus normatywny. Passus to jest określenie mówiące, że jest to fragment tekstu, paragraf, ustęp tekstu. A więc passus normatywny, passus narracyjny i passus problemowy. Trzy takie. I kiedy czytamy jakiś fragment Bożego Słowa, warto sobie zadać pytanie, który to jest. Teraz spróbuję wyjaśnić poszczególne. Passus normatywny. Fragment tekstu Bożego Słowa prezentuje nakaz lub sposób podążania za Bogiem. Czyli są to jakieś przykazania, które Bóg nam przekazuje, abyśmy je czynili w naszym życiu. I takich normatywnych passusów mamy bardzo wiele i w Starym Testamencie, ale bardzo wiele jest w Nowym Testamencie. Czasami słyszę, że chrześcijanie mówią, niektórzy chrześcijanie mówią, że mnie nie obowiązują żadne przykazania. To jest błędne myślenie. Pan Jezus powiedział, kto mnie miłuje, ten przestrzega moich czego? Przykazań. A więc są przykazania i one są jasne. I przykład Efezjan 4:25 i poniżej. Pozwólcie, że przeczytam. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, pisze apostoł Paweł, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Ten fragment zawiera bardzo wiele różnych właśnie takich passusów normatywnych. Możemy ich znaleźć wiele w całym Nowym Testamencie, ja tylko odniosę się do Nowego. Mamy tutaj, choćby w tym krótkim fragmencie, szereg norm, przykazań, które nas obowiązują. Przyjrzyjmy się. Odrzućcie kłamstwo. A więc jako chrześcijanin nie powinienem kłamać. Powinienem brzydzić się tym grzechem. Powinienem być człowiekiem, który mówi prawdę. Mowa o gniewaniu się. Biblia mu nakazuje, nie wolno się wam gniewać, bo jest to często naturalna reakcja na coś, jakąś okoliczność, ale Biblia mówi, żebym nie poszedł z tym spać, tak? Tylko załatwił to przed Panem, kiedy się kładę do swojego łóżka. Nie kradnij. Ale Bóg nakazuje i mówi, weź się do pracy. Zacznij pracować. Żyj z pracy własnych rąk. To jest Boża wola, to jest Jego przykazanie. A więc co możemy powiedzieć o tym fragmencie jako przykładzie? Jest to pasus normatywny, który określa zasady postępowania chrześcijanina. Tak powinniśmy postępować. Tego Bóg ode mnie oczekuje. Oczywiście mogę nie spełniać tych przykazań. Mogę je łamać, mogę je omijać, próbować omijać. Ale to jest Boża wola w stosunku do mojego życia. I takich miejsc znajdziemy bardzo wiele. Pasus normatywny w zasadzie możemy podzielić na trzy elementy. I tutaj bywa, że są jakby mylone czy nierozpoznane w właściwy sposób i powodują zamieszanie w Kościele. Po pierwsze, to są normy moralne, czyli przykazania, które zawierają normy moralne. Nie kradnij, ale weź się do pracy. Tak, jest to przykazanie. Dlaczego jest? Skąd się wzięło? Ono pochodzi od Boga. Bóg taki jest. I mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. A więc Bóg oczekuje, że Jego natura będzie się objawiać w moim i w twoim życiu. Druga grupa to są normy ceremonialne. A więc tutaj dotyczące naszej moralności. Druga grupa to są normy ceremonialne, czyli mogą być jakieś przykazania dotyczące tej sfery ceremonialnej. I na przykład w Starym Testamencie mamy normy dotyczące składania ofiar. Mamy dokładny opis tego, jak kapłani powinni złożyć ofiarę, jak powinno wyglądać kadzidło i tak dalej, i tak dalej. Jak kapłan, arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego. Czy to nie było ważne? W tamtych czasach było bardzo ważne. Było tak ważne, że kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, to miał sznurek przywiązany do nogi, bo nie do końca był pewien, czy wyjdzie stamtąd żywy. Bo może coś nie dopatrzyłem. Może coś zrobiłem, co się Bogu nie spodoba. Takie było myślenie. A więc dla tamtych ludzi to było bardzo ważne. Nowy Testament, pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Na pewno ma głębszy wymiar, ale też jest normą ceremonialną. Biblia jasno określa, jak powinna wyglądać Wieczerza Pańska. Nawet w pierwszym liście do Koryntian mamy jakieś uwagi, napomnienia, które apostoł Paweł kieruje do tamtego zboru. Mówi, gdy się schodzicie, to nie wygląda dobrze. Jeden jest najedzony, drugi jest pijany, a trzeci jest głodny. A więc w zły sposób przeżywali Wieczerzę Pańską. I to są normy ceremonialne. I wreszcie trzecia grupa, normy mądrościowe. Praktyczne rady, instrukcje dobrego życia bez implikacji moralnych. Na przykład nowotestamentowe takie normy mądrościowe. Jedni drugich brzemiona noście. To nie jest nakaz. To jest zachęta i to jest przywilej, że mogę wziąć mojego brata brzemiona i je nosić. W jaki sposób? Na przykład w modlitwie. Mogę wołać do Pana, bo wiem, że przeżywa coś trudnego. Mogę stawać i mówić, Boże, wesprzyj go. Bądź, otocz go opieką. Bądź łaskawy dla niego. Pomóż, wyjdź mu z pomocą. A więc w taki sposób, kiedy przyglądamy się, kiedy analizujemy te normy, kiedy staramy się je zgłębić, zrozumieć, poznać, przyjąć, warto jest się przyjrzeć, która kategoria, warto jest się przyjrzeć, jakiego obszaru dotyczy. Druga grupa to jest pasus narracyjny. Pasus narracyjny, czyli fragment narracyjny Bożego Słowa, który opisuje, co się wydarzyło, ale niekoniecznie ma formę nakazów. I takie rzeczy mamy zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. I niektórzy z tego budują teologię. Ale proszę, przytoczę jeden z przykładów. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 werset. Od trzeciego będę czytał, ale może krótkie wprowadzenie. Ananiasz i Safira. Dzieje Apostolskie. sprzedali swoją posiadłość, nie wiadomo, duża, mała, trudno powiedzieć, nie wiadomo za ile, wiadomo, że dostali jakieś pieniądze i przed zborem, przed starszymi i również przed Piotrem zadeklarowali, że całą tą kwotę przeznaczą na pomoc, czy na ofiarę dla zboru, dla kościoła. Ale potem diabeł ich skusił i powiedzieli, część sobie zostawimy. Czasy mogą być trudne, jakąś sztabkę złota sobie tam gdzieś zakopiemy, niech ona sobie leży. Przecież nikt nie będzie wiedział, co się wydarzyło. A tutaj zaniesiemy resztę, przecież i tak sporo dajemy, tak? Jakąś część sobie zostawili. Można by powiedzieć, ale zobaczcie, co się wydarzyło. Kiedy przyszli, Piotr zadał pytanie Ananiaszowi i rzekł, Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś słysząc te słowa upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Za chwilę przyszła żona, to samo się wydarzyło. Dramatyczna historia. Spróbujcie się znaleźć w tym zborze i w tej sytuacji. Wyobrażacie sobie nabożeństwo? Brat i siostra nie żyją. Dlaczego nie żyją? Apostoł Piotr wyraźnie powiedział, okłamałeś Ducha Świętego. Chciał zrobić dobre wrażenie na braciach, na siostrach, jaki to jest gorliwy, jaki to jest oddany Bogu. Przecież mógł przyjść do Piotra i powiedzieć, Piotrze, przedyskutowaliśmy z moją żoną i jednak 30% sobie zostawimy, 70% przekażemy zborowi. Stałoby się coś? Nic by się nie stało. Pasus problemowy. Fragment tekstu, który pokazuje rozwiązanie konkretnych, ale to przejdziemy za chwilę. Czy Piotr wyprowadza z tej sytuacji jakiś nakaz, jakieś przykazanie? Mógł podnieść palec i powiedzieć, jeśli nie oddacie całości w swoim życiu, jak coś sprzedacie. Wiecie, niekiedy tak ludzie robią w kościele. To jest pewna historia, która czegoś mnie uczy, że Boga nie da się oszukać, tak? Mogę zrobić wrażenie na was, mogę zrobić wrażenie na wielu osobach, ale Bóg przenika wszystko. I Bóg oczekuje, że będę uczciwy, że będę transparentny wobec Niego i wobec moich braci i sióstr. To jest trudne. Czasami sobie zadaję pytanie, ilu w kościele ludzi by pozostało, gdyby to stało się przykazaniem. Dobrze, że to był taki, nazwijmy, incydent w kościele, który się wydarzył, który daje nam wiele do myślenia. Mnie daje wiele. A więc jest to fragment, który daje jakieś tam pouczenie, ale z tego nie wynika żadne przykazanie. Jest to pewna historia, która daje mi coś do myślenia. I wreszcie pasus problemowy. Fragment tekstu Bożego Słowa, który pokazuje rozwiązanie konkretnego problemu. Który nie stanowi dla nas dzisiaj, czy jakiejkolwiek innej społeczności, czy jakiejkolwiek innej osoby, nakazu ani wzoru. Przykład, pozwólcie, że taki dosyć popularny w kościele, on często wraca. 1 Koryntian 11:4 i dalej. Mowa oczywiście o nakrywaniu głów. przez kobiety w zborze, w społeczności. I Paweł w tym 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian stara się wyjaśnić tą sytuację. Każdy mężczyzna, czytamy od 4 wersetu, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. A każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. I potem 7 czytamy, mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem Bożej chwały, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Nie będę czytał, bo jest to tylko przykład. Możemy w domu sobie to rozczytać dalej. O co tu chodzi? Są społeczności dzisiaj, w XXI wieku, gdzie się naucza, że kobieta, jak wchodzi na nabożeństwo, powinna nakryć sobie głowę czymś tam, chustą, czapką, czymkolwiek, no bo jeśli nie, to hańbi swoją głowę. Warto zauważyć, że w Bożym Słowie jest to jedyne miejsce, które mówi o tym. Nie ma trzech, nie ma dwóch, jest to jedyne miejsce, którym jest ten temat poruszany. I dlatego warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Miasto Korynt posiadało świątynię Afrodyty, boginię miłości, której złą sławą były praktyki rytualnej prostytucji. W starożytności ludzie różne rzeczy wymyślali. Kobiety, które usługiwały świątyni, te kobiety, które były prostytutkami, bo tak trzeba powiedzieć, miały jako znak, miały wygolone głowy. I kiedy ona po swej służbie szła przez miasto, wszyscy wiedzieli, że to jest kapłanka ze świątyni Afrodyty. I Paweł tutaj podkreśla, w tym kontekście, kiedy zaczynamy czytać, zaczynamy widzieć pewien obraz. Paweł mówi, jeśli taka kobieta się nawróciła, ma krótkie włosy, a był to świat powywracany, bo Korynt to było miasto takie portowe w tamtych czasach, i tam mogliście spotkać taki widok jak na Woodstocku mniej więcej. Potatuowani, kolorowe włosy, łysi. Cała mieszanka całego świata, wschodniego, zachodniego, wszystko tam było. I Paweł zaprowadza pewien porządek. W tamtym regionie również kobiety zamężne nakrywały głowy. Zresztą to cały orientalny świat tak czynił i do dzisiaj na przykład wśród Arabów w Rosji, na Ukrainie są to regiony, gdzie do dzisiaj kobiety noszą chusty. Skąd to się wzięło? To jest chrześcijaństwo wschodu, kultura wschodu, która się przeniosła na te północne regiony. I kobieta, która wyszła za mąż, zakładała, nakrywała głowę. W Koryncie tak nie było. W Koryncie kobiety się niektóre, nie wiadomo w jakiej to skali wyglądało, ale niektóre się nie podporządkowywały temu. I zaczął się jakieś tam zgrzyty w zborze. Dlatego Paweł porządkuje te rzeczy, ale porządkuje to w tym konkretnym mieście, bo w innych miastach takich problemów nie było. Drugi Koryntian 6,17 mówi tak, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nic nieczystego się nie tykajcie. A więc jest Bożą wolą, żeby Kościół odróżniał się od świata. Wiecie, są takie też poglądy, że Kościół powinien się, znaczy z wyglądu powinien być podobny do świata. No nie zgadzam się z tym do końca. Wiadomo, że ktoś się nawraca, ma jeszcze kolczyki, ma różne inne rzeczy, ale Duch Święty prowadzi nas do takiej świętości, nawet w wyglądzie. Że po jakimś czasie taki człowiek zupełnie inaczej wygląda. Nie to, co jest na zewnątrz, jest najważniejsze, ale to, co jest w środku. I Duch Święty nam to odkrywa. Że ten skarb jest w nas, a my jesteśmy tymi glinianymi naczyniami. Myślę, że Paweł, dając ten nakaz tam w tej konkretnej sytuacji, stara się uporządkować to. Warto jest teraz odnieść to do naszej współczesności, dzisiaj, teraz. Dzisiaj, cóż, chusty, kapelusze, czapki są dodatkami, niczym więcej. Nic nie niosą, żadnego przesłania. Jeśli moja żona ubierze kapelusz czy czapkę, to nic nie znaczy. No, w Izraelu jeszcze jest taka zasada, taki zwyczaj, że kobiety, które wyszły za mąż, powinny, jak pokazują się publicznie, mieć nakrytą głowę. I wiecie, wymyśliły sobie kobiety fajny sposób, rozwiązanie. Kupują peruki. Bo panny mogą chodzić z odkrytą głową. Natomiast już jak jest kobieta zamężna, ma przykrywać głowę, więc zakładają peruki i jest jakieś rozwiązanie. Czy jest? Oczywiście dzisiaj kobieta może nosić nakrycie głowy jako znak swojej uległości. Nikt tego nie zabrania. Ale społeczeństwo tego nie zrozumie. Obawiam się, że 99% dzisiaj członków zboru powie, no fajnie, tak, taki ma styl ubioru, tak? Nic to nie znaczy. To nie przyniesie żadnego zbudowania, to nie przyniesie żadnej refleksji. No, modli się, zakłada jakąś chustę, czy jakąś czapkę, czy cokolwiek. No, taki ma styl. To jest osobisty wybór człowieka. Natomiast Panu Bogu chodzi o to, co jest w środku, tak? Czy moja żona jest mnie uległa jako mężowi? Jaka jest jej postawa wobec mnie jako autorytetu, którego Bóg postawił? I to jest ważne. A więc ta chusta, która jest gdzieś na sercu, ona ma najważniejsze znaczenie przed Bogiem. I teraz możemy z tego zbudować przykazanie. I zaczniemy na ten temat uczyć, budować teologię wokół tego. Ale czy to coś zmieni w sferze duchowej? Nic nie zmieni, bo jest potrzeba przemiany serca. Każdy musi w jakiś sposób stanąć wobec tego słowa. A zatem mamy dobry przykład na pasus problemowy. Pokazuje rozwiązanie w konkretnej sytuacji. Sytuacji, jaka była w zborze korynckim. Gdybyśmy tą zasadę przenieśli do Izraela, gdyby Paweł czy powiedział, okej, tutaj już rozwiązałem problem, a teraz pojadę do Jerozolimy i tam w zborze. Popatrzcie, jaka odwrotność. Tam Izraelita nakrywa głowę do modlitwy. Choć to nie wynika z prawa, ale mieli taki zwyczaj. Zakładali, mają takie chusty, takie szale, zakładają do modlitwy. Miałem przywilej to widzieć. Nakrywają jarmułką głowę, bo nie godzi się stawać przed Bogiem z odkrytą głową. I teraz Paweł wchodzi na tą sytuację. Prawdopodobnie jego misja by się zakończyła, bo by go ukamienowali. A więc widzimy wyraźnie, że to miało podłoże kulturowe, moralne, gdzieś tam w tym konkretnym miejscu. Ale przenoszenie to z jednego do drugiego miejsca jest niewłaściwe. Jest taka zasada w interpretacji Bożego Słowa, że jeśli jest coś przykazaniem ogólnym, jest to trzykrotnie poruszone w Bożym Słowie. Jest to tak zwana zasada dwóch albo trzech świadków. Jeśli coś obowiązuje cały Kościół, to możesz być pewny, że Bóg to umieścił w Bożym Słowie trzykrotnie. Nie raz. Dlatego możemy spokojnie powiedzieć sobie, no to było rozwiązanie dla zboru korynckiego, ale to nie jest rozwiązanie dla zboru w Filadelfii, w Bielsku Białej. Nie ma takiej potrzeby. I na koniec, drodzy, zajmiemy się samym słowem poznanie. Poznanie Bożej woli. W Grece są cztery słowa określające pojęcie poznania. Pierwsze to jest gnosis. Gnosis, poznanie, które sprowadza się do wiedzy. Tak? Czyli idę do szkoły i coś tam się uczę, poznaję. I to jest w mojej głowie. I to jest w mojej głowie po to, że jak będzie klasówka albo nauczyciel mnie będzie chciał odpytać, to ja to wiem. Drugie pojęcie to jest synesis. Umiejętność interpretacji oraz łączenia faktów w całość. A więc zaczynamy analizować i zaczynamy to jakoś łączyć, wyciągać wnioski z tego. I to jest synesis. Być może od tego słowa pochodzi synteza. Następny jest sofia. Sofia uczy umiejętności zastosowania, jaką ma dana wiedza, dane poznanie w praktyce codziennego życia. A więc zadajemy sobie pytanie, jak to odnieść do mojego życia? I zaczynam się nad tym zastanawiać. Zadaję pytania. Co mam z tym zrobić? Bóg objawia mi jakiś element Jego woli i teraz muszę sobie zadać pytanie. Na przykład, nie pracowałem, leżałem, kombinowałem i teraz przychodzi do mnie Boże Słowo, Bóg mówi, idź do pracy. Bo kto nie pracuje, niech nie je. Przestań kombinować, bądź uczciwy. Przestań okradać mamę, tatę, nie wiem, żonę. Idź do pracy. I teraz coś z tym muszę zrobić. No, na początek mogę zadawać pytanie Panu Bogu, dlaczego mam pracować? Przecież wszystko jest w porządku. Ale potem wchodzimy coraz głębiej. I Bóg pokazuje nam, jak jest ważne, abyśmy pracowali, że to jest błogosławieństwem. I muszę to jakoś odnieść do swojego życia. Nie tylko, że o fajnie, Panie Boże, przekonałeś mnie, jestem zadowolony z tego, że coś zrozumiałem, ale to musi mieć jakieś praktyczne odniesienie do naszego życia. I właśnie czwarte pojęcie, czwarte określenie, epignosis, umiejętność mądrego postępowania w wypełnianiu Bożej woli. Wzorem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyszedłem, aby wypełnić wolę mojego Ojca. Te cztery elementy to jest pewien proces, który się odbywa, czy może odbywać w nas. My go możemy zatrzymać, możemy zadowolić się, że wiemy. O, znam to słowo, wiem. O, jakie dobre kazanie na ten temat słyszałem. Ale mnie poruszyło do łez. Nie mogłem spać całą noc. I to jest piękne, jeśli to porusza. Ale Bóg nas prowadzi do czegoś. I ten ostatni etap jest najważniejszy, jest ukoronowaniem tego wszystkiego. Aby można było powiedzieć za apostołem Pawłem z drugiego chyba Koryntian 2:16. Któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? I potem mówi tak, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Drodzy, to jest ważne. Tak jak powiedziałem na początku, żyjemy w szczególnych czasach. Ludzie, których niektórych znam, i wydawało mi się, że są bardzo dojrzali w wierze, że rozumieją Boże Słowo, a potem dowiaduję się, że głoszą rzeczy, że jestem zdziwiony. Diabeł dziesiątkuje młodych ludzi, wciskając herezję. Wydaje im się, że wiedzą. Do Bożego Słowa trzeba wielkiej pokory. Naprawdę wielkiej pokory, bo jeśli jej nie mamy, jak to ktoś powiedział, że na herezję trzeba sobie zasłużyć. Jeśli serce jest wyniosłe i młodemu człowiekowi wydaje się, ja nie mówię o stażu wieku, ale mówię o stażu wiary. Wydaje mi się, już 3 lata jestem wierzący, tyle kazań słyszałem, a w internecie przesiedziałem niejedną noc. Ja już wszystko wiem, dlaczego pastorzy starsi nie głoszą w taki sposób. Przecież można by te góry poprzenosić i wtedy całe Bielsko by się przebudziło. Diabeł szuka takich serc. I niektórzy mu służą. Dlatego, że brak jest mądrości, zrozumienia, brak jest pokory i brak jest właściwej postawy wobec Bożego Słowa. Dlatego tym bardziej warto o tych rzeczach myśleć, mówić, modlić się, aby Bóg dał nam taką właściwą postawę w tym wszystkim. I drodzy, podkreślę to bardzo mocno, bo żyjemy w czasach, gdzie autorytety nie mają już żadnego znaczenia. To jest tak, jak żona by powiedziała do męża, Bóg powiedział, że jesteś głową, ale ja to nie uznaję. Ja mam swoje zdanie. Podobnie możemy zrobić z autorytetami, które są w kościele. Pastor, jakiś ewangelista. Kim on jest? Jakiś tam starszy zboru. Co mnie on obchodzi? Nawet mogę sobie tylko przyjść w niedzielę, pierwszą niedzielę na wieczerze, a potem mam internet. To jest pycha, która prowadzi do zguby. Dlatego pierwsza bardzo ważna rzecz jest taka, i chciałbym to mocno dzisiaj podkreślić. Bóg ustanowił autorytety w Kościele i powinniśmy je uszanować. Ja mówię o Kościele lokalnym, mówię też o całym Kościele. Bo są to autorytety, które Bóg powołał do przygotowania świętych do dzieła posługiwania. Po drugie, ogólny plan Boży do mojego i Twojego życia. Nie musisz się stresować. Jest w tej księdze. Wystarczy, że ją zakupisz, jeśli jej nie masz. Za 60 zł można kupić. I możesz poznawać dzień i noc Bożą wolę w swoim życiu. I na pewno Bóg ci ją objawi. Krok po kroku, punkt po punkcie. I dojdziesz do poziomu, jaki Bóg przygotował dla ciebie. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że Boże Słowo nie podlega dowolnemu wykładowi. I o tym Biblia mówi w wielu miejscach. Pozwólcie, że przytoczę jedno. 2 Piotra, 1:20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. To słowo proroctwo Pisma możemy zrozumieć, że tylko fragmenty, te co tak mówi Pan, tak, Izajasz czy... Nie, tu jest mowa o tym, że jest to księga objawiona, jest to Słowo Boże. Jest to największa świętość, jaką masz w swoim domu. Jego Słowo. I ono nie podlega tak dowolnemu wykładowi. A ja myślę, że to jest tak. Możemy się bardzo głęboko pomylić. Trzeba z wielką pokorą, z modlitwą zadawać Panu Bogu pytania, prosić o zrozumienie, o objawienie, o prowadzenie w tym względzie. I moje doświadczenie mówi mi tak, Bóg to czyni. Bóg to czyni. Każdego dnia, jeśli tylko zechcesz, On będzie cię prowadził głębiej i głębiej i głębiej i głębiej i głębiej i głębiej. I wiecie, takim finałem życia czy poznania Bożej woli człowieka jest schyłek życia. Ludzie, którzy znają Bożą wolę, którzy są w Jego woli, odchodzą w pokoju z tego świata. Syci dni. Mówią, Panie, a teraz odchodzę do Ciebie. Ludzie, którzy nie przyłożyli ręki dobrze do tego dzieła, mają niepokój. Dlatego warto, bo każdy obszar, każda chwila naszego życia ma ogromne znaczenie. Nasze decyzje, codzienne decyzje, które dokonujemy, wypływają z tego, w jakim stopniu rozumiem Bożą wolę w moim życiu. Niech nas Pan błogosławi. Na pewno to są trudne rzeczy, ale myślę, że trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, bo żyjemy w trudnych czasach i będzie coraz trudniej. I będzie coraz trudniej. Niech nas Bóg błogosławi. Powstańmy. Nie wiem, czy zakończmy modlitwą naszą społeczność. Drogi Panie, dziękuję Ci za Twój święty Kościół. Dziękujemy Ci za apostołów, których posłałeś, którzy z pierwszej ręki, z Twoich ust usłyszeli nauczanie, które zostało zapisane, które dzisiaj mamy. Dziękuję Ci za Kościół, ten lokalny Kościół, którego powołałeś, aby się rozwijał, aby się budował. Dziękuję Ci za braci, siostry, za autorytety, które powołałeś w tym zborze i którym powierzyłeś służbę nauczania, budowania, przygotowania. Modlę się o to, Panie, abyś obdarzał nas taką roztropnością, pokorą, mądrością, abyśmy we właściwy sposób rozumieli Twoje słowo, abyśmy poznawali Twoją wolę, aby ona, tak jak Pan Jezus mówił, że Twoja, pełnienie Twojej woli jest, było Jego chlebem powszednim, aby to było również i dla nas, abyśmy dokładali starań, abyśmy nie błądzili, ale abyśmy mieli jasne spojrzenie przed sobą, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy i jakie są Twoje oczekiwania wobec nas. Błogosław każdą siostrę, każdego brata w tym zborze. Dziękuję Ci za Twoje słowo, że mogę je mieć, że mogę je czytać, że mogę je zgłębiać, że dałeś mi oczy i rozum i serce, abym mógł słuchać Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, Królu. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.